Mam w sercu poselstwo takie, które można powiedzieć się od kilku dni rodzi. Na tyle, na ile się zrodziło już, bo zawsze jest tak, że coś tam zawsze można byłoby jeszcze więcej wyciągnąć i powiedzieć. Ale nie jest to też taka, że takie po prostu jakieś proste kazanie, tylko jakby chcę też tak troszeczkę proroczo odnieść się do pewnych rzeczy, które się dzieją, które działy się i które dzieją się dzisiaj dla nas jako dla Kościoła i dla nas jako dla kraju. Ale żeby tak wejść troszeczkę w te rzeczy, to ja chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili, dobrze? Tak, żeby im było łatwiej to przekazać, żebym tylko nie skupił się tylko na jakimś tam czytaniu słowa i takim filozofowaniu na ten temat, bo tu nie o to chodzi, ale żeby przekazać krótko i zwięźle dokładnie to, o co Bóg chciałby do nas wszystkich powiedzieć i co w naszym sercu, co w nasze serca włożyć. Także prosimy, abyśmy się razem pomodlili, dobrze? Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci, Ojcze, za ten moment. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś na tym miejscu, aby mówić, aby otwierać nasze serca. Ja przedkładam, Panie, swoje serce, swoje ciało, swoje życie, Ojcze, swój umysł, Panie, przed Tobą, Ojcze, uniżam się przed Tobą. I proszę Cię, Ojcze, abyś pomógł mi przekazać to poselstwo w taki sposób, jak Ty byś chciał je powiedzieć dzisiaj do nas wszystkich, Ojcze, abyś również wziął to słowo i tak ożywił w naszych sercach, aby ono zasiało, Panie, właściwe rzeczy w naszym sercu, Ojcze, abyś dał nam objawienie, Ojcze. Proszę Cię o objawienie i zrozumienie czasu, zrozumienie rzeczy, Ojcze. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Proszę Cię o to, Panie. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co czynisz. Amen. Aleluja. Sprawa nie jest prosta, ponieważ myślę, że to jest temat, który zaczyna się jeszcze na początku założenia świata i będzie się kończył aż w momencie zwinięcia tego, co widzimy teraz, jak szatę Bóg zwinie. Mam na myśli 13 i 14 dzień miesiąca Adar, jeśli dobrze pamiętam, dobrze. Jest to akurat dzisiaj, 13, czyli dokładnie jest to święto Purim. Słowo Pur to jest słowo los. Chodziło o to, że nie wiem, czy znacie tą historię, myślę, że znacie Księgę Estery. Chodzi o czasy Achaszwerosza, czasy Hamana, czasy Mordochaja i Estery. Król Achaszwerosz, bardzo bogaty, od Indii aż po Etiopię królestwo, bardzo bogaty. Stać go było na 6 miesięcy uczty. 6 miesięcy uczty. To się nie mieści w naszej głowie w ogóle. 6 miesięcy uczty dla jakichś tam kilkuset osób przynajmniej. 6 miesięcy ciągłego ucztowania. Co z tego, co wyczytałem również z takich notatek, między innymi jego ucztowanie było związane z tym, że to był również czas, kiedy mijało to 70 lat proroczej zapowiedzi niewoli Izraela. I on widząc, że mija, prawda, stwierdził, Bóg Izraela mi nie zagraża, więc cała uczta była też związana z tym, że Bóg Izraela mi nie zagraża, nic się więcej złego nie wydarzy przeciwko mnie. Ale nie dane mu było, dopiero potomek Estery i król Cyrus, dopiero on dał ten dekret, aby odbudować świątynię i aby Izrael wracał do swojej ziemi. To jest bardzo ciekawe. Natomiast jak wiecie, myślę, że większość z nas troszeczkę zna tą historię, ja tak króciutko tylko skrócę. Jest uczta, oni kończą te 6 miesięcy, postanawiają jeszcze ucztować przez kolejny tydzień, nie wiem dlaczego, albo jakoś, nie wiem, podkreślić to wszystko. I wtedy przychodzi im do głowy, jak już podpili sobie, żeby poprosić królowę Vashti, to była królowa bardzo piękna, a król się chciał po prostu nią pochwalić przed ucztującymi. Wezwał ją, ona się oczywiście pogniewała, że nie będzie traktowana przedmiotowo, odmówiła. Król zapłonął gniewem, zdetronizował ją. No i później oni stwierdzają, że potrzebna jest inna królowa, ogłaszają konkurs piękności. Różne piękne kobiety przychodzą, między innymi Estera, trafia, która miała imię Hadassa, takie izraelskie imię. Estera różnie się tłumaczy, ale okazuje się, że niektórzy mówią, że może to było troszeczkę takie już nie hebrajskie imię, ale jednak Hebrajczycy mówią, że gdyby wyjąć te współgłoski, to samogłoski, przepraszam, zostawić współgłoski, to miało to też znaczenie hebrajskie. I ona zostaje królową. I można by powiedzieć, wszystko się pięknie układa. No, Haman oczywiście jest drugim człowiekiem po królu w królestwie, jest bardzo przebiegły i nienawidzi jednego człowieka przełożonego, takiego wysoko postawionego Mordochaja, który jest przedstawicielem narodu Izraela, ponieważ Mordochaj mu się nie kłania i nie czci go jako człowieka, nie kłania mu się. To dla Żydów było zabronione, aby kłaniać się przed stanowiskiem takim ludzkim, prawda, żeby wywyższać człowieka do pozycji Boga. No i tam historia jest taka, że Haman nienawidzi Mordochaja, planuje go zabić, żona podsuwa mu pomysł, zbuduj tą szybienicę. On to robi i w drugi dzień tej uczty, na którą Estera ich zaprasza, dzieją się bardzo poważne rzeczy, to już troszkę tak przeskoczyłem. Czy znacie mi tę historię, stary? Znacie, nie? Znacie. Więc ja przejdę może do takich najważniejszych znaczenia tego, co mam w sercu. Wiecie, myślę, że my jako Kościół, jako wierzący ludzie, którzy zostaliśmy zaproszeni do społeczności Izraela, często nie rozumiemy tego, co się na świecie dzieje. Dlatego, że Purim się powtarza wielokrotnie w czasie historii, w czasie Holokaustu i w późniejszych czasach również komunizmu. I wydaje się, że politycy powinni się czegoś nauczyć, ale oni się nie uczą. I myślę, że Estera w tej księdze, ona jest symbolem nas jako Kościoła, jako ludzi wierzących, lub narodu. Dlatego, że wierzą, że tą księgę można rozpoznać w duchowy sposób lub taki troszkę społeczno-polityczny również. I nie wiem, jak to właśnie przekazać, żeby nie czytać całej księgi Estery, ale może tylko skrótami będę czytał. Gdy Haman namówił króla na wytępienie Żydów i rzucił los, na który miesiąc, na który dzień ma wypaść ta data, okazało się, że to nie było, ja też nigdy tego nie czytałem, to nie było zaraz. To było jakieś 11 miesięcy przed, z takim wyprzedzeniem 11-miesięcznym. To był dosyć długi okres czasu, to jest rok czasu. I to zarządzenie padło, oczywiście oni zrozumieli to, Żydzi to wtedy zrozumieli, co się dzieje. Natomiast król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suzę ogarnęło przerażenie. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem. Poszedł do śródmieścia i wszczął donośny i gorzki krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i co zrobiła? I posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Królowa nie utożsamiła się w ogóle z tym, co Mordochaj zrobił. Nie utożsamiła się z tym krzykiem całego miasta, tego, że Mordochaj odział szaty, popiół i wyszedł do śródmieścia i pszczoł donośny i gorzki krzyk. Czy wyobrażacie sobie, jakby to wyglądało dzisiaj, gdybyśmy spotkali kogoś takiego na mieście, który by donośnie i gorzko wykrzykiwał na mieście? No w dzisiejszych czasach to prawdopodobnie byśmy to zwinęli. Tak, policja by go zwinęła, uznano by go za szaleńca. Ale zobaczmy teraz taką rzecz. Co zrobili wierzący w czasach, kiedy w Niemczech podejmowano decyzję o zorganizowaniu Holokaustu, nie tylko w Niemczech, w całej Europie właściwie. Czy wierzący wtedy weszli do środka miasta, odzieli się w wór pokutny i podnieśli krzyk? Wręcz przeciwnie. Protestancki kościół i katolicki kościół popierał to, co robił Hitler. A nie wiem, czy znacie historię. To jest, myślę, że warto to powiedzieć, ale to jest straszne. Nigdy tego nie wiedziałem, że Hitler powoływał się, może nie tak, naziści powoływali się nawet na pewne wypowiedzi Marcina Lutra o tym, żeby zniszczyć Żydów. Dlatego, że no Hitler również, ale naziści. Tak, powoływał się na Lutra. Na jego wypowiedzi na temat Żydów, na temat Izraela. Dlatego widzicie, to, że Luther wspaniałym człowiekiem był, bo zaczął dobrze, to wcale nie znaczy, że dobrze skończył, nie? W tym sensie po prostu przekonań odnośnie Bożych planów. I ja nie powiem wam w ten sposób. Nie chodzi mi tu tylko historycznie o Izrael. Dlatego, że Jeszua, Mesjasz, to nie jest tylko ten, który przyszedł do Izraela 2000 lat temu się objawił. Jeszua, Mesjasz jest tym, który objawia się od początku do końca przez całą Biblię. Dla niego i przez niego wszystko zostało stworzone. I on mówi o sobie, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Więc zanim zaczniesz nawet jeszcze czytać Biblię, pierwsze wersety Biblii, tam już jest Jeszua. On już jest w tych pierwszych wersetach. Dla niego i przez niego zostało stworzone. Więc drugie słowo, które mówi o tym, kiedy Jeszua mówi, że Jeruzalem, Jeruzalem, ile już te razy chciałem cię zgromadzić, jak kokosz, który gromadzi pisklęta, a nie chcieliście. On to mówi w pierwszej liczbie osoby pojedynczej, czy mówi o sobie. Mówi, ja chciałem was zgromadzić. Czyli ten Bóg, który był z Izraelem przez cały Stary Testament, to jest Jeszua. I ten sam Bóg z nimi zakończy. I dlaczego jest to tak dla nas ważne? Dlatego, że my jesteśmy wszczepieni w drzewo Izraela, w krzew winny. Staliśmy się uczestnikiem wszystkiego tego, czym był Izrael i wszystkich Bożych obietnic. Bóg jest nazwany Bogiem Izraela i Bogiem narodów, jednocześnie w tym samym zdaniu, Bogiem Izraela i Bogiem narodów. Więc Bóg zaplanował przynieść zbawienie przez Izrael. Ale sam temat Izraela to nie jest kwestia polityczna, chociaż można by było tylko to odnieść. Samo słowo antysemityzm też bardziej nam się kojarzy z jakimś takim określeniem politycznym, ale ja wierzę, że ono nie do końca jest tylko polityczne. Ono jest bardzo głęboko duchowe. I Księga Ester, ona mówi właśnie o tym duchu antysemityzmu. Czym jest właściwie duch antysemityzmu? Wiecie, to jest przełożony, można tak powiedzieć, przełożony ducha śmierci, ducha antychrysta, i wielu, wielu przekleństw i takich różnych rzeczy. Jeżeli ktoś występuje przeciwko Izraelowi, występuje przeciwko życiu Bożemu, czyli tak naprawdę występuje przeciwko planu Bożemu, przeciwko życiu Bożemu i przeciwko każdemu z nas. Jeżeli ktoś występuje przeciwko Izraelowi, on występuje przeciwko tobie. A co robi Estera? Estera jest królową w tym czasie. Już jest przyjęta jako królowa, już ma eunuchów, już ma służebnice i tak dalej. Wiecie, jak to wyglądało w takim królestwie? To wyglądało pięknie. Ona żyła w przepychu. Ona, można powiedzieć, kąpała się w kozim mleku, tak? Czy w jakimś tam jeszcze kokosowym mleku mogła się kąpać, tak? Mogła. Jeżeli stać ich było na 6-miesięczną ucztę, to stać było na to, żeby królowa miała wszystko. Atłasowe poduszki i tak dalej. Wiecie, jej było wygodnie. Było dobrze. Ona była w domu królewskim. Zrobiło się wygodnie, zrobiło się fajnie. I to jest obraz i podobieństwo tego, co się dzieje z Kościołem przez wieki. Kościołowi było wygodnie. Po co się wstawiać za naród Izraela? Dlaczego? Niby po co podjąć krzyk? Tak? Ale wiecie, kiedy jakaś siła duchowa występuje przeciwko Izraelowi, ona występuje przeciwko planu Bożemu, planowi zbawienia, planowi pierwszego i drugiego przyjścia Mesjasza. Jeżeli diabeł by dzisiaj zniszczył Izraela i zniszczył Kościół, zresztą to nie jest możliwe, nawet trudno domagować ten temat, ale to nie jest możliwe. Jak znacie historię, nie udało się to, tak? Czyli temat został odwrócony zupełnie. Haman został powieszony na szubienicy, którą sam zbudował. Zresztą wcześniej, nawet jeszcze zanim został powieszony, tego samego dnia musiał jeszcze oprowadzać Mordechaja na koniu królewskim po mieście, co jeszcze bardziej go wzburzyło. I Bóg obraca plany wroga przeciwko samemu wrogowi, aby wypełniły się Boże plany. I tym przede wszystkim jest znaczenie święta Purim. Estera symbolizuje Kościół, ona symbolizuje osoby wierzące. Historia Izraela pokazana w tej księdze Estery jest to proroctwo, prorokowanie o tym, że Bóg zaczął od Izraela i na Izraelu skończy. Królowa Estera ona symbolizuje Kościół i symbolizuje czas łaski dla Kościoła, czyli czas Kościoła, czas pogan, czas łaski dla Kościoła. I posłuchajcie, co Mordochaj w pewnym momencie mówi do Ester. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty, jedna spośród wszystkich Żydów, ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Właśnie na czas Kościoła, czas łaski, w którym jesteśmy. Kim my jesteśmy właściwie? Czy możemy sobie siedzieć na tych poduszkach atłasowych i powiedzieć, nas to nie dotyczy? Mordochaj, przestań, ubierz się w ładne szaty, nie rób scen. Tak? Tak powiedziała do niego kuzynka, bo ona była kuzynką jego. Jaki jest cel w ogóle Kościoła w tych czasach? Czy mamy sobie po prostu tylko cieszyć się tym, że mamy poduszki wygodne? Jesteśmy w Pałacu Królewskim, możemy kąpać się w mleku. Czy nasz cel jest obronić i przenieść na swoich barkach, na swoim życiu plany Boże? Plany Boże, zamiary Boże odnośnie Izraela, odnośnie Kościoła, odnośnie całego świata. Bóg powiedział, że On nie czyni nic, jeżeli nie objawi tego swoim prorokom, swoim sługom prorokom. Ty jesteś proroczym kapłaństwem, jesteś królewskim kapłaństwem, jesteś namaszczony w duchu proroczym. Bóg chce tobie objawić pewne rzeczy, zanim pewne rzeczy uczyni. Nie jesteśmy powołani tylko do takiego malutkiego kościółeczka i życia po prostu swoimi rzeczami, swoimi troskami, swoim pokojem królewskim. Ale jesteśmy, kto wie, czy nie zostaliśmy powołani właśnie na ten czas, aby stanąć na wysokości zadania i podjąć krzyk w środku miasta. I co robi Ester? Jeszcze raz to przeczytam, 14 wers 4 rozdziału. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Czytajmy to w ten sposób. Bóg rozpoczął z Izraelem i skończy na Izraelu. Więc ratunek dla Żydów, czytajmy w ten sposób, że plany Boże i tak się wypełnią. Ale kto wie, czy my nie zostaliśmy powołani właśnie na ten czas, żeby stanąć za tymi planami. I co należało uczynić? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie, nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Myślę, że w Polsce było wielu takich ludzi, którzy przyjęli jakby to poselstwo, posłanie czy powołanie. Schindler czy te inne takie nazwiska, jak ta nazywała się? Sendlerowa. Ostatnio jest ten film, teraz się pokazał, jeszcze go chyba nie ma w kinach, tak? O tym zo. Jak to jest? Jeszcze go nie ma. Zapowiedź jest, zwiastun o... Jak? Zo warszawskim. Jak to oni tam nazwisko było? Pani jakaś tam, która tam właśnie, ona niby chroniła zwierzęta, ale tak naprawdę chroniła Żydów i tam... Dyrektor zo. Tak, tak, tak. Ten film się ma ukazać. To bardzo ciekawe, że w takich czasach się ukazują takie filmy, bo jeszcze inne dziwne filmy się ukazują ostatnio. Jak wielu ludzi to rozpoznało i po prostu zrobiło to, tak? Po prostu powiedzieli, jeśli mam zginąć, to zginę. Razem z planami Bożymi. Wiecie, to nie jest tylko tak, że chronisz po prostu ludzi z narodu izraelskiego, bo to są ukochani dla Boga, to jest ukochany dla Boga naród. Ale to jest również stawanie po Bożej stronie, Bożych planów i Bożych zamiarów odnośnie świata, odnośnie tego, co się dzisiaj dzieje w historii, w polityce i odnośnie tego, co się wydarzy w przyszłości. I moce ciemności, które przekonywały Hamana, aby zrobił to, co zrobił, to są siły ciemności, które walczą przeciwko Kościołowi. Jeżeli Kościół nie stanie na wysokości zadania dziś przeciwko antysemityzmowi, który nie jest tylko przeciwko Izraelowi, bo on jest też przeciwko Kościołowi, też przeciwko przebudzeniu, też przeciwko poruszeniu się Ducha Świętego, przeciwko wszystkiemu, co Biblia i chrześcijaństwo niesie. Jeżeli dzisiaj nie staniemy przeciwko tym siłom ciemności, to plany Boże mogą być opóźnione, naruszone, przyjdą, wypełnią się przez kogoś innego. Estera prawdopodobnie, tak jak tutaj król powiedział, ty i twój dom, dom twojego ojca, zginiecie, jeżeli nie staniecie na wysokości zadania, jeżeli nie zrobicie tego, co trzeba. I to jest słowo do Kościoła, to jest słowo również do narodu polskiego. Jeśli w tym odpowiednim czasie nie zrobimy tego, co należy. Jedną szansę już przegapiliśmy. Bóg miał zamiar błogosławić na Polskę przez relacje i przymierze z narodem Izraela, ponieważ ich było tutaj bardzo dużo, miejscami było ich co najmniej od 30 do 70%. Czyli tak średnio około 50% w miasteczkach, w wioskach można było ich jakoś tam, może 50 tak za dużo, bo tam nie wiem, jak tam było milionowo w Polsce, to może tam było jakieś chyba 30 parę procent, chyba? Pamiętasz? Różne regiony. W Lublinie był taki moment w 1700 którymś roku, Lublin sięgnął do 70% Żydów. 70% Żydów. Hrubieszowie nawet 80%. Później przed wojną było 30% Żydów. Rozumiecie? 30%. Stawiasz 10 ludzi, 3 z nich jest Żydami, 7 jest Polakami, Lublinianami. To było bardzo dużo. To nie mogłaś, nie mogliśmy być, to nie było czymś dziwnym, że ty widzisz ich w swoich strojach, w swoich świętach, w swoich weselach. To było normalne, naturalne. To była inna Polska w ogóle. Słucham? No, gdzieś tak, no, to nie wiem, jak tam jest. Tak, no ale tam to jest jakby no, naturalne dzisiaj, nie? Francja, wiesz, Maroko i te sprawy, no. Jakby nikogo to nie dziwi. W każdym razie, wiecie co, ja myślę, że Księga Estery, ona coś prorokuje do nas również, jako do narodu polskiego, jako do Kościoła. Ona prorokuje o tym, że możemy stanąć po stronie Bożego planu, modlić się, pościć i podnieść krzyk o to, żeby się wypełnił Boży plan dla naszego narodu i dla Kościoła. Ponieważ diabeł próbował to obrócić, Haman już to próbował zrobić, tak? I w dużej mierze w jakiś sposób się udało. Ale Boża łaska jest taka, aby na nowo przywrócić to, co wróg próbował zniszczyć. I wierzę, że to, co te Boże plany, myślicie, że mam na myśli tylko relacje Polski i Izrael? Nie. Ja mam na myśli przebudzenie Polski. Dlatego, że to są Boże plany. To są Boże plany. Duch antysemityzmu występuje przeciwko przebudzeniu. To jest duch śmierci. To jest duch choroby, duch przekleństwa. Duch przeciwko małżeństwu i rodzinie. To jest ten liberalizm też, który idzie w kierunku grzechu po prostu i takiej rozwiązłości seksualnej. Oczywiście ja tutaj nie upiększam Izraela i myślę, że powinniśmy to rozumieć też, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że naród Izraela jako naród dzisiaj, on nie żyje w sposób sprawiedliwy i święty. Natomiast my jako Kościół stoimy w tym czasie, aby coś z tym zrobić. Coś zrobić z tym, co Bóg zamierzył w swoim planie. Myślę, że to, co ostatnio też mówiłem do was, chyba 2 tygodnie temu, jest to bardzo poważnym naszym takim jakby troszkę ignorancją, jak to Kuba lubi to słowo, ignorancja, że ignorujemy pewne fakty i nasze chrześcijaństwo, ono się po prostu zatrzymuje tylko na przeżywaniu Bożej obecności, na tym, żeby było nam fajnie. Ale my tak naprawdę nie znamy Boga. My nie znamy Boga, my nie wiemy, kim On naprawdę jest, jaki jest i co lubi, tak? Czy na przykład, tak jak dzisiaj myślałem sobie, czy można wam to w ten sposób powiedzieć? Koniec Księgi Estery jest napisane, że może jeszcze tak, w 8 rozdziale jest napisane, że a we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, już jak było to święto, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wielu pośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. Co ciekawe, jak się czyta Mojżeszowe księgi, do Izraela przystały również narody w czasie wyjścia z Egiptu. To jest bardzo ciekawe. I tutaj dalej Mordochaj i Estera zarządzili, żeby dlatego te dni nazwali Purim, według nazwy Pur, a z powodu wszystkich słów tego listu oraz z powodu tego, co widzieli, co ich spotkało. Żydzi zobowiązali się i przyjęli to zarówno na siebie, jak i na swoje potomstwo i na tych wszystkich, którzy by się do nich przyłączyli, jako zwyczaj, którego się nie przekracza, że będą rokrocznie święcić te 2 dni zgodnie z przepisami i w oznaczonym czasie. A te dni mają być wspominane i obchodzone jako święta po wszystkie pokolenia, we wszystkich rodzinach, we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, a te święta Purim nie mają zaniknąć wśród Żydów. I pamięć o nich nie ma ustać u ich potomstwa. A królowa Estera, córka Abihaila i Żyd Mordochaj napisali z całym naciskiem, że ten drugi list dotyczący święta Purim stanowczo obowiązuje. Rozesłali też listy do wszystkich Żydów w 127 prowincjach królestwa Achaszwerosza ze słowami życzenia pokoju i prawdy, aby ich zobowiązać do święcenia tych dni Purim w oznaczonym ich czasie, jak to na nich nałożył Żyd Mordochaj, królowa Estera, i jak oni sami nałożyli na siebie i na swoje potomstwo postanowienia dotyczące związane z nimi postów i narzekań. Polecenie Estery potwierdziło postanowienia dotyczące tych świąt, Purim, i zostało zapisane w księdze. Estera pościła i modliła się przez 3 dni, oni też modlili się i pościli we Fąsienicy. Przeciwko czemu? Przeciwko planom wroga, aby zatrzymać plany Boże. A dlaczego to święto miało być świętem takim, które ma nie zaniknąć wśród Żydów, a nawet wśród tych, którzy się do nich dołączyli? Ponieważ to święto wskazuje na odwrócenie się planów wroga. Czyli wróg by chciał, zaplanował pewne rzeczy konkretnie, już zaplanował, już się przygotował, aby zabić, aby zniszczyć, aby zatrzymać wolę Bożą. A ty, wchodząc w to święto, lub świętując, albo skupiając się na nim, albo modląc się o swoje życie, modlisz się, niech plany wroga się nie wypełnią nad moim życiem, ale niech się plany Boże wypełnią nad moim życiem. I tak jak również powiedziałem, to nie dotyczy tylko Kościoła i indywidualnie naszego życia. To dotyczy naszego narodu. Osobiście ostatnio, tak troszeczkę słysząc, co tam się dzieje w polityce i tak dalej, no bardzo nie panikuję, bo myślę, że modlimy się o Polskę cały czas. Ale wiecie co, pewne rzeczy, to mi to pewne rzeczy pokazuje. Raz mieliśmy w pewnym momencie skrajny odlot w jakąś wolność seksualną, liberalizm i jak to się mówi, lewactwo, tak to nazwę, myślę, że wiecie, o co chodzi, tak? A drugi raz mamy znowu odlot w skrajnie prawicowe po prostu jakieś nastawienie, i które idzie w bardzo takim, nie, wchodzi już niewłaściwe duchowe po prostu postawy. Nie mamy w Polsce złotego środka. I słuchając ostatnio tego proroctwa, które puszczałem wam, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, puszczaliśmy to ostatnio jakoś kilka tygodni temu na spotkaniu, które było w kwietniu 2016, powiedziane na jakiejś konferencji. Ja to gdzieś mam, to jeszcze to znajdę. Ten człowiek powiedział w ten sposób, że widzi bitwę, wojnę nad Polską w tym czasie. Polska jest w miejscu tak jak w 89 roku, czyli to od tego, co się wydarzy w Polsce, może zależeć nawet historia Europy. Jest bitwa o Polskę, bitwa o ten naród. I on powiedział, że widzi w duchu, w niebie po prostu bardzo poważną bitwę o ten kraj. I on powiedział, że wróg próbuje na nowo odzyskać, co stracił. Nie, trudno powiedzieć coś niepolitycznie w tym momencie. Ale jakoś spróbuję nic nie mówić politycznie, bo to nie o to chodzi, żebyśmy tutaj mówili, że ten czy tamten to jest dobry, a ten to zły jest. Ja myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi o po prostu pewne duchowe rzeczy, które idą wyżej nad tym. Powiem w ten sposób. Wiemy, że pewne takie religijno-narodowościowe, nacjonalistyczne, tak? Jak to inaczej odmienić, to słowo, postawy w takim duchu właśnie takim religijno-nacjonalistycznym, one są bardzo, bardzo niezdrowe i niebezpieczne. I w pewnym sensie ci ludzie teraz też otwierają nasz kraj na złe rzeczy. I to jakby miało być pięknie wszystko, a jakoś tak zaczyna iść po prostu w niezbyt dobrym kierunku. Więc powiem w ten sposób, jeśli my jako Kościół nie zrozumiemy również tej księgi Estery, księga i święta Purim, jako proroczego święta również dla Polski, że wróg próbuje pewne swoje przepchnąć plany, a Bóg potrzebuje ludzi, którzy podniosą krzyk, aby te plany się nie wypełniły, ale żeby wypełniły się plany Boże, to mogą pewne rzeczy się odwlec, odciągnąć i może go nie wyjść tak jak trzeba. Jeden z moich braci, przyjaciół miał ostatnio sen, że był w Warszawie i Wisła wyschła. wysychała na jego oczach. Już brakowało, żeby po prostu całkowicie wyschła. Wisła wyschła. Życie, rzeka przez całą Polskę wysycha. Coś wysycha. Coś, Bóg do nas bije na alarm. Coś się zatrzymuje, coś się dzieje w kraju, czego my dokładnie nie rozpoznajemy. Wydaje nam się, że jest fajnie, bo ktoś tam mówi o Chrystusie, o takich różnych rzeczach, ale sprawy nie wyglądają tak do końca dobrze i tak naprawdę bitwa cały czas się toczy, chociaż nam się wydaje, że wszystko się już uspokoiło, że już jest fajnie. Nie? Ja wam powiem, bitwa się toczy i musimy naprawdę podjąć wyzwanie tej bitwy i walki.